Dzisiaj rano nie wiem, czy zauważyliście, że jak śpiewaliśmy, gdy złożyste słońce wschodzi, to zaświeciło słońce. Dzisiaj mamy dzień sabatu. Jest psalm w Biblii na dzień sobotni. Nie wiem, czy go znacie, 92. Chciałbym go uczynić mottem, może nie moich rozważań, w tym sensie, że nie będziemy na ten temat mówić, ale chciałbym go przeczytać sam dla siebie i dla was. Psalm 92. Psalm, a pieśń na dzień sobotni. Dobra rzecz jest wysławiać Pana i śpiewać imieniowi Jego o Najwyższy. Opowiadać z poranku miłosierdzie Twoje, a prawdę Twoją na każdą noc. Pozdrawiam was bardzo serdecznie od mojego zgromadzenia we Frankenthal. Pozdrawiam was od moich serdecznych członków tego zgromadzenia, tych, którzy może w sposób szczególny i osobisty prosili mnie o przekazanie pozdrowienia, więc od brata Samuela Sztaldera z żoną, Jasia Ranika z żoną i mojego szwagra Bogdana Szygilewicza, również z wieloma moją siostrą. Bardzo serdeczne pozdrowienie macie od siostry Janiny Fitz, część ją może zna, która mówi, że modli się o królestwo, a ja z doświadczenia wiem, że jej modlitwy bywają wysłuchiwane. Także można wierzyć w to, że niedługo przyjdzie królestwo, co jest na pewno naszym życzeniem. Te pozdrowienia wam przywożę. Chciałbym, aby moje rozważania były opowiadaniem o miłosierdziu Bożym i o prawdzie. Jeśli tak nie będzie, to was bardzo przepraszam. Chciałbym, żeby nasze rozważanie było czytaniem Słowa Bożego, chociaż temat, który wybrałem, może trudniej się do tego nadaje, dlatego że będziemy próbować łączyć wiele miejsc Pisma Świętego i oczywiście zawsze zachodzi niebezpieczeństwo w tej sytuacji, że być może nie do końca przeczytamy właściwie w kontekście każde z tych miejsc. Jeśli by tak było, to powtórzę to, co powiedziałem w ciemności, jak jeżeli coś złego powiem, to ja powiem, jeśli coś dobrego powiem, to Pan powie. Temat, który chciałbym, żebyśmy rozważyli na dzisiejszy poranek, to zatytułowałem go Srebro synów Lewiego. Myślę, że większość z was będzie wiedziało. Już, że chcę mówić, że jakby takim punktem wyjścia naszych rozważań będzie proroctwo Malachiasza. W trzecim rozdziale od samego początku zapisane są przepiękne słowa. Właściwie chodzi mi tak naprawdę tylko o jedno słowo z tego całego fragmentu, słowo srebro, ale przeczytam cały fragment. Proroctwo Malachiasza, trzeci rozdział od 1 do 4 wersetu. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, i anioł przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów i będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro. I oczyści syn Lewiego i przepławi jako złoto i jako srebro i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. Wtedy będzie Panu wdzięczna ofiara od Judy, od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych. Pan Bóg zawarł z Lewim przymierze żywota i pokoju. Jest napisane w księdze Malachiasza również w poprzednim rozdziale, w wersetach od 4 do 7, że przymierze moje było z Lewim, mówi Pan zastępów. Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a dałem mu je dla bojaźni, bo się mnie bał i dla imienia mojego skruszony był. Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego. Chodził ze mną w pokoju i w prawości i wielu odwrócił od nieprawości, bo wargi kapłańskie umiejętności strzec mają, a pytać się będą na zakon z ust jego. Aniołem zaiste jest Pana zastępów. Kapłan jest aniołem. Nie myślcie, że ja tu jestem kapłanem. Wiem, że tak nie myślicie. Jakby ktoś był z naszych przyjaciół, może z innych ugrupowań religijnych, tak by może pomyślał. Ale myślę, że wszyscy mamy ambicje kapłańskie. Lewi, kiedy został wybrany, miał zakon prawdy na ustach. Był szczery, był wierny, wielu odwrócił od drogi nieprawości. I tutaj Pan po raz kolejny przestrzega i mówi, że może i będzie inaczej, że wargi Lewiego, wargi kapłańskie zostaną splamione i innymi rzeczami, nie tylko dobrym i nie tylko prawdą. A kapłan jest aniołem Pana zastępu. I mając to na uwadze, prorok pisze dalej, że będzie taki czas, że chociaż w tamtym czasie, kiedy pisał, kapłaństwo może nie do końca było oczyszczone, nie do końca zdawało egzamin z tego, do czego zostało powołane, ale prorok obiecywał, będzie taki czas, że przyjdzie ten anioł przymierza, którego oczekujecie, przyjdzie panujący i będzie oczyszczał srebro. A mowa kapłanów miała być, wargi kapłańskie mają strzec umiejętności i mają się pytać zakonu z ust pańskich. Jeśli tak nie było, to miał przyjść anioł przymierza, który miał oczyścić srebro. Czym jest srebro? I dlaczego, jak wierzymy, Jezus Chrystus w swojej drugiej obecności miał być tutaj przedstawiony jako odlewnik, jako ktoś, kto zajmuje się wytapianiem i oczyszczaniem srebra. I zauważcie, że chociaż w kontekście pojawia się później złoto, jest powiedziane i oczyści synów Lewiego jako srebro i złoto, to jednak jego głównym zadaniem, które tu jest przedstawione, będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro. Czym jest srebro? Przeczytamy fragment z Księgi Przypowieści, drugi rozdział od 1 do 5 wersetu. Synu mój, jeśli przyjmiesz słowa moje, a przykazania moje zachowasz u siebie, nadstawisz li mądrości ucha twego i nakłonisz li serca twego do roztropności? Owszem, jeśli na rozum zawołasz, a roztropności wezwiesz li głosem swoim, jeśli jej szukać będziesz jako srebra, a jako skarbów skrytych pilnie szukać będziesz, wtedy zrozumiesz bojaźń pańską, a znajomość Bożą znajdziesz. W Księdze Przypowieści jest jeszcze wiele miejsc, które mówią o tym, że umiejętności, rozumu, mądrości należy szukać jako srebro. Należy nią kupczyć, należy nią obracać, należy ją sprzedawać i kupować. Srebro było cenionym metalem w starożytności nie tylko ze względu na swą użyteczność i cenę, ale przede wszystkim był to właściwie metal służący jako ekwiwalent pieniędzy. To, co dzisiaj byśmy powiedzieli pieniądze, dawniej określało się mianem srebra. Kiedy mowa jest o bogactwie Abrahama, jest napisane, że miał wiele srebra. Metale w Biblii, jest ich tak z grubsza, jak szukałem, wymienionych 6. Są wymieniane jakby parami, mają pewną hierarchię, mają pewien porządek. I mówiąc o srebrze, chcemy wspomnieć krótko o innych metalach również, żebyśmy może to srebro osadzili w całym kontekście symbolicznym. Wiemy, że cała ta hierarchia metali zaczyna się oczywiście od złota. Jest złoto i srebro, wymieniane bardzo często razem. W drugiej parze występuje miedź i żelazo. Jeszcze w niektórych kontekstach znacznie rzadziej, i o tym nie będziemy w ogóle mówić, występuje cyna i ołów. Raczej jako zanieczyszczenia, raczej jako tylko pochodne, jako żużelica srebra i złota. Ale głównie interesują nas te dwie pary, złoto i srebro i miedź i żelazo. Jak chodzi o złoto, mamy piękny werset świętego Piotra, który myślę każdy z nas na pamięć zna. Pierwszy list Piotra, 1, 7 werset. Aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale, ku czci, ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. Doświadczenie wiary jest złotem. Żeby sprowadzić to może do naszych pojęć językowych, które są nam bliższe, powiedzielibyśmy, że złoto jest dorobkiem moralnym człowieka, grupy religijnej, systemu, państwa. Dorobek moralny to to, co uda nam się osiągnąć w życiu, co uda nam się zrobić, co uda nam się przeprowadzić w życiu, co jest trwałą zdobyczą, co nie udało się raz, ale co potrafimy powtarzać, czego potrafimy nauczyć innych. Srebro, powszechnie przyjęta interpretacja, jest symbolem prawdy. Jest symbolem dorobku intelektualnego. Oprócz dorobku moralnego, który oczywiście jest w najwyższej cenie, jest również drugi co do ważności dorobek intelektualny. Mądrość, znajomość, wiedza, umiejętność. Pamiętajmy, że ten dorobek intelektualny nie odbiega od praktyki. Żadna teoria, która nie jest sprawdzona w życiu, jeżeli weźmiemy świat nauki. Naukowcy budują pewne teorie, następnie przeprowadzają doświadczenia, sprawdzają je. Z tymi doświadczeniami, z wniosków z tych doświadczeń wracają z powrotem do laboratoriów, opracowują ponowne wnioski, korygują pewne elementy technologii, czy zależy nad czym pracują, powracają ponownie do zastosowania tej teorii. Jest to ciągła wymiana pomiędzy działaniem, bo w skład mądrości wchodzi również i umiejętność. Mieć. Myślę, że najłatwiej kojarzy nam się z tym, co brat wspomniał w ostatnim wykładzie wczoraj i myślę, że to będzie takie nawiązanie, że nie potrzebuję bardzo na ten temat już więcej mówić. Brat Słaka wiele nam opowiadał o miedzianym wężu, o potrzebie sprawiedliwości. Ale mieć jest najogólniej biorąc symbolem pewnego dorobku organizacyjnego, dorobku, w jaki sposób ludzie regulują związki między sobą. Bo o ile złoto i srebro można gromadzić w samym sobie, tyle mieć jest symbol pewnego wspólnego dorobku, dorobku organizacyjnego, powiedziałbym nawet ekonomicznego. Nie bez powodu i w naszej kulturze, i wielu innych, mieć bywa symbolem pozycji finansowej, również pieniądza i także siły militarnej, w takim sensie właśnie umiejętności zorganizowania tej siły. No i żelazo. Żelazo najbardziej nam się kojarzy oczywiście z laską żelazną z psalmu drugiego, kiedy Syn Boży przedstawiony jest jako ten, który trzyma w ręce laskę żelazną, aby pokruszył narody jako naczynia gliniane. Żelazo w kontakcie z gliną prowadzi do skruszenia gliny. Glina jest bardzo twarda, ale bardzo krucha. Żelazo jest twarde i elastyczne, przez to i ciężkie, przez to może być używane jako, bo właściwie do dzisiaj żelazo jest synonimem wojska. Może w tej chwili technologia nieco zmieniła sposób walki, dlatego elektronika bardziej kojarzy się w tej chwili z technologią wojskową, ale do naszych czasów praktycznie żelazo i produkcja stali była wykładnią pozycji militarnej danego państwa. Powtórzmy jeszcze raz. Złoto jest symbolem dorobku moralnego, srebro jest symbolem dorobku intelektualnego, miedź dorobku organizacyjnego i żelazo dorobku militarnego. Wspomnieliśmy już o glinie. Jeżeli dołożymy do tego glinę, no to myślę, że musimy w tym miejscu wspomnieć pewien obraz. Nie będziemy go analizować szczegółowo, w którym wszystkie te pięć elementów występują. Bracia dobrze wiedzą, o jaki obraz chodzi. Tak. Tam zaczyna się od złotej głowy, poprzez srebrne ramiona, piersi, ręce, poprzez miedziany brzuch, żelazne golenie, nogi i stopy pomieszane z gliną, więc z ceramiką. Mamy dokładną jakby systematykę i hierarchię tych pięciu czynników, o których wspomnieliśmy. Od najbardziej wartościowego, najcenniejszego i najrzadziej występującego, ale jednocześnie najbardziej miękkiego, do najpowszechniejszego, gliny, najbardziej twardego, ale najbardziej kruchego. Myślę, że to jest dla braterstwa rzeczą wiadomą, że ceramika jest i dzisiaj uznawana za najtwardszy z materiałów. To najprościej się o tym przekonujemy u stomatologów, którzy nam robią ceramiczne wypełnienia naszych zębów, dlatego że właśnie są najtwardsze, najbardziej odporne na ścieranie. Oczywiście interpretacja tego posągu, tak jak ją przedstawił Daniel, prorok Daniel, jest dość jasna. Chodzi o cztery czy pięć kolejnych królestw, które mają nastąpić po sobie z tym dodatkowym, szóstym elementem kamiennym, który przedstawia Królestwo Boże. Ale spróbujmy pójść tym tokiem rozumowania, który zaproponowaliśmy na początku, gdzie złoto jest symbolem dorobku moralnego, srebro intelektualnego, miedź organizacyjnego, żelazo militarnego. W gruncie rzeczy każda władza jest w ten sposób skonstruowana. Każdy system. I do dzisiaj mamy systemy, które właśnie w ten sposób są skonstruowane. Na samym szczycie, i zawsze tak jest, w każdym państwie, w każdym narodzie, w każdym systemie, niesiemy swój dorobek moralny. Szczycimy się pewnymi osiągnięciami w historii, szczycimy się tym, co potrafimy na każdy dzień realizować, przeprowadzać, jak wysoko stoi morale, albo jak nisko upada morale danego narodu. Również szczycimy się poniżej tą siłą intelektualną. Ręce są symbolem umiejętności wykonywania pewnych rzeczy. Serce, które było organem myślenia w starożytności, jest symbolem wiedzy, pewnej konkretnej, intelektualnej treści, którą dana kultura czy dany człowiek również sobie zawiera. Następnie idzie pozycja ekonomiczna, organizacyjna, która jest jakby symbolem siły. Pamiętajcie, że brzuch i lędźwie zawierają układ trawienny, który jest odpowiedzialny za odżywianie organizmu, i układ rodny, który jest odpowiedzialny za odtwarzanie danego organizmu. Stąd jest właśnie ta siła ekonomiczna, organizacyjna, jest w tej części ciała pokazana. No i następnie idzie ta warstwa wykonawcza, policja, wojsko i urzędnicy, którzy dotykają ziemi, jak wiemy, na styku ziemi i struktury władzy następują zawsze zachwiania. Tam, gdzie władza musi przełożyć to, co jest w głowie, złotej, pięknej głowie, na realia codzienności, gdzie musi zetknąć się z ludźmi, gdzie okazuje się, że policjant, urzędnik jest takim samym człowiekiem, bierze łapówki, oszukuje drugiego, wyzyskuje, prześladuje. I tam pojawia się ten element gliny, kruchości, twardości, nieprzyjemnej twardości, takiej, która powoduje skaleczenia, i tam następuje również kruszenie tych wszystkich systemów. Kiedy patrzymy na Boży sposób oceny tych metali, zauważamy pewną prawidłowość. W proroctwie Ageusza, 2 rozdział, 9 werset, mówi prorok: słowa pańskie, Pan mówi, moje jest srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Nie przyznaje się do miedzi i do żelaza. Malachiasza, 3 rozdział, 3 werset, przeczytaliśmy. Wyczyści synów Lewiego jako srebro i złoto. W prorokstwie Zachariasza, 13 rozdział, o Izraelu mowa. I wwiodę i oną trzecią część do ognia i wypławię, jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. Każdy będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. No, słynny bardzo werset z 1 Koryntian 3,12 o budowie na właściwym gruncie, właściwych materiałów. Jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, jakby dodane do tego, pośród metali tylko te dwa. No i najbardziej zaskakujące, który być może dla mnie był przyczynkiem do tego rozważania, 2 Tymoteusza 2,20. A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Zauważcie, nie ma naczyń miedzianych i żelaznych. Jest to zaskakujące w pewnym sensie, bo właściwie gdyby pomyśleć, że miedź jest symbolem dorobku organizacyjnego, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że pewien porządek organizacyjny w królestwie będzie potrzebny. Jeszcze trudniejszy jest ten werset do wytłumaczenia w innym sposobie klasyfikowania metali, gdzie miedź jest obrazem ludzkiej natury, niektórzy mówią. Wtedy zaskakujące jest, bardzo zaskakująca jest nieobecność miedzi. Jest złoto i srebro, należy do Pana. Wydaje mi się, chociaż nie potrafię tego dokładnie udowodnić, że na podstawie tych wersetów można się domyślać, że Pan Bóg wykorzysta dorobek moralny i intelektualny ludzi, nawet złych systemów. Myślę, że w doświadczeniach ludzkości na przestrzeni 6000 lat istnienia grzechu jest bardzo wiele rzeczy, z których można będzie skorzystać w Królestwie Bożym. To złoto będzie musiało być oczyszczone, będzie musiało być przetopione. Srebro będzie musiało być oczyszczone i przetopione, ale będzie mogło być wykorzystane w przyszłym Królestwie. Miedzi, a więc do roku organizacyjnego, i żelaza, tym bardziej do roku militarnego, Pan Bóg z tych rzeczy nie skorzysta. Miedź i żelazo bardzo często w Biblii występuje jako symbole negatywne. Czytamy w 1 Mojżeszowej 4,22 o rodzinie Kaina. Sela też urodziła Tubal Kaina, rzemieślnika wszelkiej roboty od miedzi i żelaza. No i domyślamy się, po co była mu miedź i żelazo. Pamiętamy później Lamecha, który się szczycił, że on się pomści, on zabije. A dla kontrastu, kiedy jest opisywany Eden, jest wspomniane, że tam jest rzeka, która okrążała ziemię, w której rodzi się złoto. Kiedy jest opisane bogactwo Abrahama, jest wspomniane srebro, a nie miedź i żelazo. I werset z 5 Księgi Mojżeszowej 28-23. W przekleństwach dla Izraela Pan Bóg wspomina: i będzie niebo Twoje, które jest nad głową Twoją, miedzianem, i ziemia, która jest pod Tobą, żelazna. Miedź i żelazo są symbolem twardego porządku, który, no co tu dużo mówić, jest nam czasami potrzebny. Nawet i żelazo znajdzie użycie w rękach Syna Bożego, kiedy pokruszy naczynia ceramiczne, naczynia gliniane. Jednak te elementy wydają się być, nie pasować do struktury Królestwa Bożego. Powróćmy teraz po tym takim może rozważaniu wszystkich czterech metali do naszego pojęcia srebra, które chcemy rozważać w proroctwie Malachiasza. Srebro to prawda, srebro to mądrość. Przepiękny werset, rozdział bym powiedział cały w proroctwie w księdze Ioba, który zaczyna się od takich słów. Mać wprawdzie srebro początki żył swoich, a złoto miejsce, kiedy bywa pławione. Złoto trzeba wypłukiwać w strumieniu, a srebro można było kopać. Woda, płynąca woda od starożytności była symbolem czasu. Na starożytnych językach piktograficznych, gdzie jeden symbol opisywał całe słowo, dwie falki oznaczały najpierw wodę, później czas, a na koniec stały się symbolem litery M, mem, hebrajskiej litery M. Maim, po hebrajsku woda, jest symbolem czasu. Doświadczenie w czasie jest złotem. Chcąc zgromadzić złoto w naszym życiu, będziemy stać długimi latami przy strumieniu, będziemy przepłukiwać tą wodę, będziemy przyglądać się dokładnie piaskowi i nie przeskoczymy jednej rzeczy, nie przeskoczymy zagadnienia czasu. Choćbyśmy bardzo się starali, to musimy czekać, aż woda przyniesie kolejne elementy złota, aż czas sprawi, że pewne rzeczy dojrzeją w nas. Dojrzałość, dojrzewanie wymaga czasu. Jako ludzie młodzi bardzo często tego nie rozumiemy. Kiedy dojrzewamy do wieku średniego, stajemy już w perspektywie bliskiej starości, zaczynamy rozumieć, jak wielką wagę odgrywa w naszym życiu czas, jak bardzo potrzebujemy tego czasu, aby zgromadzić niezbędne doświadczenie, ale ten czas mamy ograniczony. Tyle złota, ile przyniesie nam woda, tyle będziemy w stanie wykopać, wypłukać. Zupełnie inaczej jest jednak ze srebrem. Srebro można dobywać, można kopać. Srebro jest, ma swoje źródła, ma swoje początki żył, za którymi można się udać. Im więcej pracy w to włożymy, tym więcej osiągniemy. Dalej Ijob mówi w swojej księdze przepiękne słowa, zadaje takie pytanie w 20 wersecie tej księgi, w tego rozdziału. Skądże tedy mądrość pochodzi? Albo gdzie jest miejsce rozumu? I 28 określa, gdzie jest to miejsce. Podaje kopalnię srebra, ale człowiekowi rzekł: oto bojaźń pańska jest mądrość, a warować się złego jest rozumem. Ktoś powie, no przecież warować się złego, strzec się złego, albo bać się Pana, to jest dorobek moralny, to nie jest dorobek intelektualny. Bratestwo, żeby wypłukać chociaż trochę złota, to trzeba mieć dużo srebra, trzeba znaleźć dużo srebra. Wiedza jest nam potrzebna, by umieć odróżniać zło od dobra. Jeśli nie zgromadzimy odpowiedniego dorobku srebra w naszym życiu, jeżeli nie wykopiemy odpowiedniej ilości tych dobrych materiałów srebra, pięknego, doświadczonego srebra, oczyszczonego, wtedy nawet nie będziemy wiedzieć, co to jest złoto. Nie będziemy mieli odróżnić złota od tombaku. Srebro jest w znacznie większej ilości występuje w przyrodzie i jest nam bardziej potrzebne. Jest łatwiej dostępne. Można włożyć pewną pracę. Tu apeluję zwłaszcza do ludzi młodych. Jest nas bardzo dużo tutaj na tej sali. Nie da się nadrobić czasu w życiu. Doświadczenie przychodzi z czasem. Ale do czego możecie wykorzystać wasze młode lata? To jest do zdobywania pewnej wiedzy. Nie bójcie się wiedzy. Czasami pojawiają się takie głosy, że badacze może mają zbyt duże głowy, zbyt małe serca. A mnie się zdaje, że mamy i za małe głowy, i za małe serca. Że i jedno, i drugie możemy rozwijać. Ale pamiętajcie, że wiek młody jest naprawdę najlepszym wiekiem, czasem do zdobywania wiedzy. I wiedzą to wszyscy, dlatego że chodzimy właśnie w tym wieku do szkoły, a nie na odwrót. Nie najpierw uczymy się, jak postępować w życiu, a później na starość bierzemy książki i uczymy się, jak pojąć zasady, które rządzą tym światem, tylko wszyscy robimy na odwrót. Najpierw uczymy się z książek, najpierw uczymy się teorii, a następnie w życiu przechodzimy do zakładu pracy, sprawdzamy te rzeczy, doświadczamy, przechodzi doświadczenie życia. Taka jest Boża kolejność. I dlatego młodzi ludzie, jak macie 20 kilka lat, 20, 18, naprawdę wasz umysł jest 2-3-krotnie razy bardziej chłonny, niż jak będziecie mieli 30, 40. No i później, kiedy przyjdą lata, które będziecie czytać, nie będziecie pamiętać, co czytaliście wczoraj. Ja jeszcze nie jestem w tym wieku, ale już coraz trudniej przychodzi mi się uczyć czegokolwiek nowego. Cieszę się, że Pan Bóg dał mi wykorzystać moje młode lata do nauki, zdobywania wiedzy. Wiedzy biblijnej mam na myśli. Aczkolwiek myślę, że młody człowiek nie powinien pogardzać żadną wiedzą. Powinien się uczyć wszystkiego, czytać wszystko, co mu tylko wpadnie w ręce. Mądrość jest bezcennym skarbem, z którego będziecie się czerpać przez całe życie. Jeżeli zgubicie wasze młode lata, to nigdy ich nie nadrobicie. Srebro można kopać. No ale mądrość, jeżeli srebro jest mądrością, jest takim bardzo ogólnym symbolem, który właściwie bardzo trudno byłoby zdefiniować. Są różne słowa hebrajskie, i greckie, i polskie, które określają mądrość. Chcielibyśmy dokładniej wiedzieć, czym jest mądrość. Przy powieści 3 rozdział 19 werset mówią takie piękne słowa, które tylko pozornie może łączą się z naszym rozważaniem, pozwalają nam lepiej zrozumieć zagadnienie mądrości. Pan mądrością gruntował ziemię, a roztropnością umocnił niebiosa. Wiele religii przedstawiało Boga jako tego, który lepił, który robił, który własnymi rękami wykonał świat. Słowo Boże i prawda Boża przedstawia Boga jako tego, który rzekł słowo i stało się. Pamiętacie? Za każdym razem, kiedy miało się coś stać, Pan Bóg rzekł i stało się. Słowo było łącznikiem między niewidzialnym, niematerialnym Bogiem, a materialnym stworzeniem, które powstawało. Wiemy dalej, że tym słowem, tą mądrością był nie kto inny. Logos, słowo, Jezus. To On był tym, przez którego wszystko zostało stworzone. On był łącznikiem między zawsze istniejącym Bogiem i nieistniejącym jeszcze światem, istniejącym tylko w zamysłach Bożych, aż został stworzony. Jeżeli słowo Logos było łącznikiem między Bogiem a światem materialnym w procesie stworzenia, to również Logos i mądrość jest naszym połączeniem świata materialnego z Bogiem. I nie ma innej drogi do Boga, jak przez mądrość. Przez tą wielką, wspaniałą mądrość Jezusa Chrystusa. To On jest naszą mądrością, On jest Słowem. A samo sobie pamiętamy, jak powiedział. Jam jest droga, prawda i życie. Te trzy elementy, które pokazał również symbolicznie w trzech rodzajach pokarmu, które rozmnożył. Pamiętacie, jakie trzy pokarmy Pan Jezus w swoim życiu rozmnożył? Chleb, wino i ryby. Może w tej kolejności byśmy wymienili ryby, chleb i wino. Te trzy elementy, które myślę, że dobrze odpowiadają temu pojęciu, jam jest droga, jam jest prawda, jam jest życie. Ryby, które pływają w wodzie, które właśnie są symbolem doświadczenia życiowego. Pan Jezus korzystał z doświadczenia. Nie ograniczał się do Tory, do Starego Testamentu, to co było napisane w księgach hebrajskich, ale patrzył na rolnika i mówił, patrzcie, ten człowiek pracuje i z niego można wyciągnąć lekcję, można się czegoś nauczyć. Pan Jezus całymi garściami czerpał z dorobku moralnego ludzi. To, co powiedzieliśmy, że złoto nawet od ludzi, którzy może z Panem Bogiem nie mają wiele wspólnego, może po przetopieniu, po rafinowaniu, może być wykorzystane. Pan Jezus to zrobił. Powiedział, ja jestem droga. Po hebrajsku, właściwie, jeżeli Pan Jezus mówił te słowa po hebrajsku albo po aramejsku, powiedział, ja jestem prawdopodobnie. Nie użył słowa droga, może powiedział raczej halacha, czyli sposób chodzenia. Do dzisiaj dla Żydów halacha, czyli sposób postępowania, jest bardzo ważną metodą pozyskiwania prawdy. Bo my często mówimy, bracia, że trzeba kochać brata. No, trzeba być dobrym, trzeba być pięknym. I tak możemy sobie powtarzać. Nawet 10 razy w ciągu jednego wykładu, że trzeba kochać, trzeba być dobrym, trzeba cenić Boga, trzeba szanować. Tylko my potrzebujemy konkretnych odpowiedzi w życiu. Potrzebujemy metody postępowania. Chcemy wiedzieć, czy należy płacić podatki, jakie należy płacić podatki, czy do tego brata, który taką czy inną rzecz zrobił, tak należy się ustosunkować czy inaczej? Czy w zgromadzeniu konflikt, który istnieje, powinniśmy rozwiązać żelazem i miedzią, czy też może łagodnością? Nie wiemy. Mamy problemy z tym. Tu potrzebna nam jest halacha, tu potrzebna nam jest droga, umiejętność postępowania, doświadczenie życiowe i nie bójmy się korzystać z doświadczeń nawet i ludzi otaczających nas. Bierzmy to wszystko w swoje ręce, tak jak Pan Jezus robił. Korzystajmy z doświadczenia Żydów, korzystajmy z doświadczenia apostołów, z doświadczenia, które jest pokazane w Biblii. Pan Jezus jest drogą. On pokazał, jak należy postępować i z Jego przykładu możemy się bardzo wiele nauczyć. Jest też prawdą, chlebem. Jest tym, który już zawiera tą czystą, nieskalaną prawdę i jest życiem, które pokazane jest w winie. Być może te elementy wymagały szerszego objaśnienia, ale poprzestaniemy na tym. Metoda postępowania należy do pozyskiwania srebra. Więc wiedza jest nie tylko teoretycznym osiągnięciem, jest nie tylko zdobyciem pewnej wiedzy o tym, jaka jest historia dziejów. Bardzo często, patrząc na obrazy Starego Testamentu, przenosimy je na jakąś klasę, na jakiś czas i one tak przechodzą nad naszymi głowami, te symbole. Stają się nieobecne dla nas w naszym życiu. One nam nic nie mówią. Mówimy, co to jest ofiara za grzech. No i zastanawiamy się, kto jest ofiarą za grzech. Czy tylko Pan Jezus, czy może i Kościół. I tak te symbole przechodzą ponad naszymi głowami i dla naszego życia nie oznaczają absolutnie nic. Budujemy tylko wiedzę. Ale gdybyśmy wgłębili się w strukturę ofiary za grzech, dlaczego grzesznik musiał przyprowadzić ofiarę? Za jakie grzechy? Dlaczego Panu Bogu zależało na tym, żeby zarżnąć zwierzę? Żeby on to sam zrobił, ten grzesznik? Gdybyśmy w strukturę ofiary za grzech wniknęli, może bez rozstrzygania, czy to jest klasa Kościoła, czy Chrystus, czy kogo oznacza, może byśmy znacznie więcej zauważyli praktycznych wniosków dla naszego życia. I to jest wiedza, to jest halacha, to jest umiejętność postępowania, to jest droga. Myślę, że tą drogą wczoraj rozmawialiśmy z braćmi na temat ostatniego artykułu na temat Księgi Rut, o symbolicznym znaczeniu tej księgi, o alegorycznym znaczeniu tej księgi. I okazało się, że kiedy chwilę rozmawialiśmy na ten temat, znacznie więcej lekcji, znacznie więcej wniosków dla naszego praktycznego życia znaleźliśmy w takim zwykłym przeczytaniu tej historii, bez próby interpretacji, kto i jaką klasę oznacza. Ja nie mówię, że to poszukiwanie alegorycznego znaczenia jest złe, ale nie zapominajmy przy tym o zbadaniu tej rzeczywistości taką, jaką ona była, bo ona nam pokaże drogę. Ona nam pokaże Jezusa jako drogę. Drodzy braterstwo, mówiąc o srebrze i o metalach w ogóle nie sposób oczywiście nie wspomnieć o przybytku. I na pewno się już niektórzy wnikliwi z Was od jakiegoś czasu zastanawiają, dlaczego mówię o metalach i nic nie wspominam o świątyni, o przybytku. To tylko dlatego, że chciałem to zostawić sobie może tak bardziej na koniec. Tam rzeczywiście bardzo pięknie i bardzo ciekawie pokazana jest struktura metalu i znaczenie srebra, o które nam najbardziej chodzi. Jakie metale były użyte w budowie przybytku? Złoto, srebro i miedź. Pamiętamy, miedziane były sprzęty na dziedzińcu. Złoty był właściwie cały namiot, cały przybytek. A gdzie było srebro? I gdzie jeszcze? Brat Wyuda powiedział, podstawy do desek i do słupów. I jeszcze gdzie? Haczyki. Tak jest, tu braterstwo podpowiadają mi, że haczyki, na których wisiała zasłona. Popatrzcie, jak mało widoczne jest srebro w tym obrazie. Jakbyśmy popatrzyli na przybytek, czy było właściwie widać bardzo srebro? Przede wszystkim widać było miedź i złoto. A czy zastanawialiście się kiedyś wagowo i objętościowo, którego metalu było w przybytku najwięcej użyte? Brat Wyuda. Wie brat? Miedzi. Złota. No to muszę braterstwu jednak przeczytać. Więc powiem wam od razu, że srebra. To jest zadziwiające, sam się niedawno zdziwiłem, że jednak srebra. To jest, można sobie zanotować, to jest bardzo ciekawy fragment, który warto w ogóle mieć w swoim repertuarze rozważań. Tam jest wiele informacji ciekawych zawartych. To jest druga Mojżeszowa, 38 rozdział, 24-31. 38 rozdział drugiej Mojżeszowej. Wszystkiego złota wynałożonego na samą robotę i na wszelką robotę świątnicy, które złoto było podarkowe, było 9,20 talentów, 730 syklów. 29 talentów złota było według sykla świątnicy. Srebra zaś od policzonych w poczet zgromadzenia 100 talentów i 1775 cyklów według cykla Świątnicy. Od każdej głowy pół cykla według cykla Świątnicy, od wszystkich, którzy szli w liczbę, będąc od 20 lat i dalej, których ludzi było 6 × 100 000 i 3 550, a było 100 talentów srebra do odlewania podstawków świątnicy i podstawków zasłony, 100 podstawków ze 100 talentów, talent na podstawek. A z 1775 cyklów uczynił haki na słupy i powlókł wierzchy ich, przepasał je. Miedzi zaś ofiarowanej było 70 talentów, 2400 cyklów i uczynił z niej podstawki do drzwi namiotu zgromadzenia i ołtarz miedziany i kratę miedzianą do niego, także wszystko naczynie do ołtarza i podstawki do sieni wokoło, także podstawki bramy siennej i wszystkie kołki przybytku, także kołki sieni wkoło. To sobie musimy zapamiętać. Srebra było w przybytku 100 talentów i trochę więcej i było go więcej nie tylko niż któregokolwiek innego metalu, ale niż obu pozostałych metali razem. Zauważcie, 29 talentów złota i tam z cyklami i 70 talentów miedzi też z cyklami. To daje razem ile? 99, a srebra było 100. Prawie tyle samo, ale srebro było łącznie o większej wadze niż pozostałe metale razem. Braterstwo, czy to nie jest dla nas pewna lekcja? Wszystko jest ważne i oczywiście czasami te najważniejsze rzeczy, one ilościowo i objętościowo stanowią nawet mniejszą zawartość pewnych rzeczy, pewnych struktur. Jednak ilość i waga tego srebra i jego miejsce, usytuowanie wskazuje na to, że wiedza, mądrość, może powiedzmy od razu Pan Jezus jako postać, jako logos, bo On jest mądrością, stanowi podstawę konstrukcji przybytku. Zauważcie, że poza słupami wejściowymi do przybytku właściwie wszystko stało na srebrze. Konstrukcja przybytku była taka, że sama świątynia zbudowana była z desek, które stały na podstawkach. Natomiast płot nie stał, to był z materiału, więc nie mógł stać, tylko wisiał. A już przekonaliśmy się, że wisiał na srebrnych hakach. Cały przybytek oparty jest na mądrości. Nasza zasłona wisi na srebrze i nasz przybytek stoi na srebrze. No, konstrukcyjnie to jest dość oczywiste, że te podstawy musiały być ciężkie, żeby po prostu przybytek, te deski wysokie dość, dobrze stały i ciężkie. Stąd przypuszczalnie konstrukcyjnie chodziło o to, dlatego miały podstawki po jednym talencie, jeden talent. Jakby ktoś szukał przeliczników, to tu jest bardzo ciekawe cała struktura opisana, ponieważ z tego można dokładnie przeliczyć, że jeden talent miał 3000 cyklów, a jeden cykiel miał 20 gera. Można tutaj wywnioskować z tego również wartości wagowe, ponieważ gera to była waga jednego ziarna, około 0,6 grama. Wtedy jeden talent ważył około 36 kg. Stąd prawdopodobnie też te podstawki były podzielone na dwie, no bo 36 kg nieść po puszczy to już było ciężko, a gdyby było 72 kg do niesienia, to już by trzeba było we dwóch, myślę, że byłoby to bardziej kłopotliwe. To są względy praktyczne, ale są również i względy symboliczne. Mądrość, Jezus i Jego mądrość jest podstawą wszystkiego. Stanowi najwyższy, największy udział w konstrukcji przybytku. Bardzo ciekawa też myśl wynika z tego wniosku, że srebro pochodziło z policzenia Izraela. I stąd jest też łatwo zapamiętać jego ilość, bo było 600 000 około ponad troszkę Izraelitów. Każdy po pół cykla miał złożyć, no więc wiadomo 300 000 cyklów, po 3000 na talent 100 talentów. A my się pytamy, dlaczego 100 podstawek? Umiemy to wytłumaczyć? Było 20 desek z jednej strony, 20 desek z drugiej strony i 8 desek z tyłu, czyli 48 desek, po dwie podstawki, młodzi szybko liczą, 96. Brakuje nam jeszcze czterech. Gdzie były cztery podstawki srebrne? Pod słupy. Słupy do miejsca świętego wiodące miały podstawki srebrne. Razem 100 talentów i 100 podstawek. Taka liczba. Warto ją zapamiętać. 100. Symbol całości wiedzy. Symbol całości okupu, którego tylko część, ta nadwyżkowa, została oddzielona na płot. A okup pochodzący po pół szekla od osoby, srebra każdego człowieka, został użyty na podstawki. Tu jest bardzo ciekawe, przepisy są z tym związane. moglibyśmy powiedzieć, po prostu skwitować to taką właśnie dziejową interpretacją, że srebro w przybytku przedstawia okup Pana Jezusa i jest to zadośćuczynienie, to jest fundament konstrukcji całej świątyni. Moglibyśmy nad tym poprzestać. Ale jest ciekawą rzeczą, że Pan Bóg nie kazał tego srebra zebrać dobrowolnie. Inne metale były zgromadzone dobrowolnie. Tymczasem srebro było wymaganie po pół cykla od głowy, od osoby. Nie, żadne, nie było dobrowolności w tej sprawie. Pamiętajmy o tym. Czy to oznaczało, że każdy Izraelita miał tylko pół cykla srebra? Nie, no, każdy miał więcej. Ale te pół cykla musiał oddać. Jest napisane obojętnie, bogaty czy biedny miał oddać. Myślimy może tak, usprawiedliwienie. To jest coś, co otrzymaliśmy od Chrystusa, co zostanie użyte. Braterstwo, ale to są wszystko takie słowa, które tak naprawdę, jeżeli bym kogoś was zapytał, co to oznacza dla was w życiu usprawiedliwienie? No, wdzięczność Bogu można oddać. Pamiętajmy o tym, że nasze usprawiedliwienie jest pewną pracą. Jest zgromadzeniem pewnej mądrości życiowej. Jest zgromadzeniem pewnego doświadczenia. I nie myślmy tak, że mam już pół cykla, to mi to wystarczy. Oddam moje pół cykla na świątynię, które otrzymałem od Pana Jezusa. Podam dalej, z tego będzie świątynia zbudowana. Nie. Jak idziecie kupić auto, albo pralkę, albo coś takiego bardziej wartościowego, jak przyjdzie wam ktoś i powie, no słuchajcie, zrobiłem w warsztacie sobie pralkę. Świetna jest, wspaniała. Wyprodukowałem już 3 egzemplarze. Kupicie od takiego człowieka? No każdy szuka jednak marki. Wszyscy chcemy markowe produkty kupować, bo nam się wydaje, że jeżeli ktoś dużo produkuje, no to ma doświadczenie, jak to robić. Pan Jezus chce i Pan Bóg chce od nas wypróbowanego srebra. Chce od nas srebra przeżytego. W tym celu musimy gromadzić dużo. I obojętne, ile kto z nas zgromadzi. Jeden zgromadzi bardzo dużo, bo może ma od Boga dane więcej, albo też ma więcej pracy, wkłada w to, żeby więcej zdobyć wiedzy i mądrości. Inny mniej. Ale obojętne, ile kto miał. Miał pół cykla położyć obowiązkowo i z tego srebra miała być zrobiona podstawa świątnicy. Jest jeszcze jedna piękna lekcja. Drodzy braterstwo, liczymy czasami braci bez upoważnienia Bożego. Jest tu brat Łukasz, siedzi tam w zeszłym tygodniu w rozmowie, podzielił się ze mną myślą, którą sam już mówił w wykładzie, ja ją powtórzę, myślę, że brat Łukasz nie będzie miał mi tego za złe. Pamiętajmy, że przy każdym liczeniu Izraela trzeba było złożyć tą ofiarę pół cykla. Jeśli nie złożyliśmy pół cykla, jeżeli Dawid nie złożył pół cykla tej ofiary, może nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego spotkała Izraela wielka klęska i wielka plaga. Jeżeli liczymy braci, jeżeli dzielimy braci, jeżeli mówimy, ty jesteś taki, ty masz takie poglądy, jeżeli odłączamy od siebie braci, powodujemy, że bracia od nas odchodzą, a przecież nasz ruch ma kilkakrotnie na sumieniu właśnie takie sprawy, gdzie od nas odchodzili bracia. I w czasach moich dziadków, i w czasach moich ojców, i za moich czasów. Gdzie od nas odchodzą bracia, że nam się nie podobają z różnych powodów, bo mają różne poglądy. I dzisiaj jest tak, że sprzeczamy się o pewne poglądy, że mamy różne poglądy na temat, w której obecności, na różne inne tematy. Braterstwo, pamiętajmy, jeżeli policzymy tych braci, jeżeli ich odłączymy, odliczymy, że to są ci, którzy do nas nie pasują, oni może się od nas odłączyli, odłączą się, ale oni pójdą ze swoim cyklem srebra. Ich dorobek intelektualny bezpowrotnie zostanie dla nas stracony, dla naszej społeczności. Nasza społeczność przez podziały, przez odejście braci na samym początku naszej organizacji w 60-tych latach, kiedy odłączyła się mniejszość, przez odłączenie braci, którzy liczbowali, którzy uważali, że chronologia jest rzeczą ważną, przez odłączenie w ostatnich latach braci, którzy uważali, że może dary Ducha Świętego czy modlitwa powinna większe znaczenie odgrywać. Wszyscy na tym liczeniu straciliśmy. Straciliśmy ich cykiel. Ich cykiel, jeżeli sobie zasłużą, tego ja nie umiem ocenić, nikt z nas tego nie umie ocenić, znajdzie się w przybytku, jeżeli sobie na to zasłużą. I my na to wpływu nie mamy. Ale w naszym dorobku ich cykiel się nie znajdzie. Pamiętajmy o tym i nie prowadźmy dalej do podziałów. To naprawdę jest strata i w liczeniu Izraela, w liczeniu za okupem pół cykla jest ta nauka pokazana i nie bójmy się tego powiedzieć, jedność jest naszą siłą i musimy dbać o każdego człowieka, nawet jeżeli inaczej myśli, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, sprzeczajmy się z nim, nie zostawmy go w spokoju, ale też nie odrzucajmy nikogo, nie liczmy braci, bo spotka nas za to plaga. Wiele, myślę, byłoby jeszcze ciekawych lekcji, które by tu też trzeba było powiedzieć, może na koniec jeszcze wrócę do tego Malachiasza. Jezus jest przedstawiony jako ten, który czyści srebro. Czy nasze srebro, nasz dorobek jest czysty? No ktoś powie, prawda się nie starzeje, prawda jest zawsze taka sama. No przecież kapłani, lewici, o których jest tutaj mowa, mieli zakon zawsze ten sam, nic się nie zmieniało, a jednak by potrzebowali oczyszczenia. My powiemy, Brad Russell opisał piękną prawdę, cenimy ją jako dorobek naszego ruchu i myślę, że błąd robi każdy, który ten dorobek, kto ten dorobek odrzuca. To jest nasz dorobek, z którego wyrośliśmy, o który musimy dbać. Ja bym powiedział może nawet, to jest srebro rodowe. Macie takie pojęcie, że z pokolenia na pokolenie przekazywano sztućce albo talerze, zastawy jako srebro rodowe. Ono czerniało, trzeba było czasami poczyścić, ale wszyscy się szczycili, że mają takie srebro rodowe. Mamy srebro rodowe. Nasz dorobek, który zapoczątkowany został przez działalność Rasla, ale i później następnych braci. I powinniśmy się tym szczycić. Powinniśmy wiedzieć, skąd ten dorobek pochodzi. Myślę jednak, że na tym dorobku nie możemy poprzestać. To jest srebro rodowe. Dbajmy o nie. Brad Russell przepięknie pozwolił nam, ułatwił nam zrozumienie Boga poprzez naszkicowanie tego planu, zarysu dziejów. Brad Russell ułatwił nam zrozumienie drugiego człowieka również przez pokazanie, jak funkcjonują systemy, może w mniejszym stopniu indywidualne jednostki, ale w większym stopniu działania całych społeczności wzajemnie na siebie. Brad Russell zwrócił nam uwagę na rolę Izraela. Wszystkie te prawdy myślę, że do dzisiaj bardzo cenimy, szanujemy. Ale pamiętajmy, że to nie są prawdy opisane w książkach. Pan Jezus, który w tej chwili dokonuje tego czyszczenia srebra, nie czyści książek, nie pali, nie wkłada do ognia i nie stosuje mydła ługowego do 6 tomów Pisma Świętego, ani nawet do Biblii, ale sprawdza nasze srebro, to co my mamy w sercach. Braterstwo, jeżeli mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie, to nie chodzi o to, czy umiemy wymienić wszystkie 3 zmartwychwstania i wszystkie wersety, które o zmartwychwstaniu mówią. Dobrze jest, jeżeli to umiemy. Gromadźmy tą wiedzę, ona jest nam potrzebna. Ale srebro, które zostanie wytopione i sprawdzone, to jest to, czy my żyjemy tak, jakbyśmy umieli za 10 lat umrzeć i gromadzimy, i spieszymy się, i dbamy o rzeczy, które są nieważne, czy żyjemy tak, żebyśmy za 1 000 000 lat naszego życia, naszego jednego dnia się nie wstydzili. Kiedyś będziemy nasze życie oceniać z perspektywy 1 000 000 lat. Powiedzmy sobie szczerze, ja sam sobie się dziwię czasami, jakimi drobiazgami, błahostkami i głupotami się zajmuję w życiu. Jak dużo tracę czasu, jak wiele rzeczy robię, które są niemądre. Żyję tak, jakbym nie wierzył w zmartwychwstanie. Jeżeli mówimy, że wiemy, co to jest sąd, jak będzie przebiegał sąd, to nie chodzi o to, kto ten sąd przeprowadzi kiedy. Ale czy żyjemy na co dzień tak, że nic nam nie ujdzie. Jeżeli skłamaliśmy, jeżeli oszukaliśmy, to dzisiaj nam się może wydawać, no udało mi się, nie zauważyli, nikt nie zauważył. Ale jest wieczna sprawiedliwość, jest wieczny sąd. Żyjmy tak, jakbyśmy wierzyli w istnienie wiecznego sądu i zmartwychwstania. I taką naukę można zastosować do każdej z tych prawd. No i jeszcze jeden taki wniosek. Ze srebra nie da się zrobić miecza. To znaczy da się, ale tylko zdobny. Do walki nie da go się zastosować. Jeśli nasz miecz, jeżeli nasze srebro jest używane jako broń, a nie jako sztućce do spożywania dobrych pokarmów, to jest obawa, że to nie jest srebro, tylko żelazo. Miedź bardzo często lubi udawać złoto. Dorobek organizacyjny. Wiele jest organizacji, które szczycą się swoim dorobkiem organizacyjnym. Nam również to grozi. To nie jest niebezpieczeństwo, które jest od nas oddalone, że wydaje nam się, że poprzez osiągnięcie organizacyjne, wybudowanie pewnej spójności organizacyjnej, jedności, która jest oparta na przewadze jednych nad drugimi, na narzucaniu poglądów, że przez to będzie to złoto. To będzie tylko miedź albo tombak, coś, co udaje złoto. To nie będzie złotem. Złoto jest dorobkiem indywidualnym każdego człowieka albo zbiorowym, ale poprzez połączenie tych indywidualnych. To brat pięknie powiedział Makarzec wczoraj w czasie swojego wykładu, że działanie zboru jest działaniem tak naprawdę jednostek. Musimy zawsze o tym pamiętać. I dorobkiem organizacyjnym nie da się zastąpić dorobku indywidualnego, bo będzie to zastępowanie miedzi, złota miedzią. I piękny jest werset w tym kontekście, który zapisany jest w proroctwie Izajasza w 60 rozdziale. Przeczytam na koniec. Miasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra. miedź i żelazo nie znajdą zastosowania. Jeśli dzisiaj będziemy się szczycić naszym dorobkiem organizacyjnym, my może mamy mniejszą skłonność do tego, ale gdyby tak było, nie zostanie to wykorzystane. Cieszmy się ze zdobywania złota, naszego doświadczenia. Cieszmy się przede wszystkim z tego, że możemy korzystać naprawdę z wielkiej obfitości, że mamy kopalnię srebra, że kopalnią srebra jest bojaźń pańska, chęć przestrzegania jego zakonu, że mamy rodowe srebro, dbajmy o nie i poszukujmy ciągle nowych żył srebra, bo one są, braterstwo, w Torze, w zakonie, w Starym Testamencie naprawdę są niezliczone pokłady jeszcze srebra, które możemy wydobywać. Wydobywajmy je i cieszmy się z tego, że Pan na koniec i tak oczyści nasze srebro. Miejmy nadzieję, że tą próbę wygramy, że łuk, czyli mydło blecharzy i ogień, który zostanie zastosowany, który jest stosowany w dzisiejszym czasie, że Pan siedzi i wytapia to srebro. I my to widzimy, na naszych oczach się to dzieje. Cieszmy się, jeżeli nasz element, nasze choćby pół szekla, będzie mogło być kiedyś użyte w świątnicy jako podstawa przybytku. Niech nam Pan pobłogosławi w tym wysiłku. Amen.